Witam serdecznie, Lech Pilarski. Wczoraj obchodziliśmy 99. rocznicę odzyskania niepodległości przez Białystok. Natomiast niepodległość Polski kojarzy się powszechnie z datą 11 listopada 1918 roku. Więc jak to się stało, że wolność zawitała do Białegostoku 3 miesiące później? O tym rozmawiam dziś z moim gościem, doktorem Markiem Kietlińskim, dyrektorem Archiwum Państwowego w Białymstoku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Na Białostoczyźnie w listopadzie 1918 są Niemcy, a jednocześnie mamy polską organizację wojskową. Polacy przygotowują się do przejmowania władzy. Czy 11 listopada coś się w mieście wydarzyło?
Tak, wydarzyło się, bo doszły informacje, że w Warszawie byli rozbrajani Niemcy, że za Narwią, czyli w Łomży, też byli rozbrajani Niemcy, że Niemcy po prostu, no ale też wiedziano o tym, co się wydarzyło w Europie, że w Kompin podpisano rozejm pomiędzy Niemcami a Francją, czyli tymi głównymi przeciwnikami w I wojnie światowej. Wiedziano, że Niemcy tę wojnę przegrały i że na pewno ta sytuacja polityczna się zmieni. Na pewno takim impulsem był też powrót do Polski Józefa Piłsudskiego, naczelnika, który był uwięziony w twierdzy magdeburskiej. Także był to duży impuls i rzeczywiście w Białymstoku i harcerze, ale i żołnierze, którzy byli tu z jednostek generała Dowbora Muśnickiego, próbowali też tutaj rozbroić Niemców. Ale co było ciekawe, wojsko niemieckie też było powoli się rewoltowało. To było tym odbiciem tego, co się działo w Niemczech. Powstawały tutaj tak zwane rady żołnierskie. Na czele tu w Białymstoku stał w zasadzie człowiek Niemiec, ale z Wielkopolski, więc sympatią do Polaków podchodził. I tutaj powoli udało się, w zasadzie to wynegocjowano, to, że Niemcy stąd odejdą, uzbrojenie zostawią, tak, i Białystok będzie wolny. Ale tu zagrała wielka polityka, bo pamiętajmy,
właśnie,
że...
No, na zachodzie Niemcy przegrali, ale na wschodzie jednak
nie. Na wschodzie ta armia była nieruszona, ona może była już może nie taka pewna, tak, bo jednak na pewno na morale żołnierzy to wpływało, ale tutaj dowództwu u niemieckiemu udało się jednak opanować całą sytuację i tu stało kilkaset tysięcy Niemców, właśnie armia niemiecka na wschodzie, to nawet dzisiejsza Białoruś, dzisiejsza Ukraina, część Rosji, więc te korpusy stały, one były w pełni uzbrojone, one mogły naprawdę jeszcze wiele zdziałać, więc tutaj była kwestia też, w jaki sposób ich stamtąd wyprowadzić.
I była, no właśnie, tu jest ta
było dwie trasy, tak? Było dwie trasy. Jedna trasa przez Warszawę i Częstochowę, druga trasa przez Białystok i Grajewo. Chodzi tu głównie o Ukrainę. Więc Józef Piłsudski, mając do wyboru te dwie trasy, no stwierdził, że nie wiadomo, jak ta armia będzie się zachowywać. Czy ci żołnierze, którzy tutaj wejdą, później zechcą wyjść, na przykład z Warszawy.
Wolał nie ryzykować przez Warszawę.
Tak, tak. I ta wielka polityka zaważyła na tym, że polska organizacja wojskowa, mimo że była też próba wsparcia tutaj białostoczan przez oddziały łomżyńskie, nawet doszło na moście w Jerzewie do pewnych potyczek, to jednak polska organizacja wojskowa w ogóle dostała rozkaz, że na razie trzeba zaczekać. Tak, przestajemy działać, Niemcy zostają w Białymstoku, nie przeszkadzamy im transportować ich oddziałów do Prus Wschodnich.
Tu uprzedził pan pytanie, dlaczego właśnie Białystok w listopadzie 1918 i Grajewo nie zostały wolne.
Pamiętajmy, panie redaktorze, że nie tylko Białystok, ale również i Suwałki, a z dawnej guberni grodzieńskiej również Grodno, cały czas jeszcze są pod okupacją niemiecką właśnie w listopadzie 1918 roku i ta sytuacja trwa jeszcze przez parę miesięcy.
Co takiego się działo w tym okresie przejściowym tutaj?
No to nie był taki dobry okres też, no bo wiadomo, tam gdzie jest wielu żołdaków, wielu żołnierzy, tam są różnego rodzaju bójki, tam są wymuszenia. No,
trzeba było utrzymać to
i
wojsko.
I trzeba
również
było to wojsko utrzymać.
Rekwizycje, nie rekwizycje.
Tak, ale pamiętajmy o tym, że to jest już 4-letnia wojna, że brakuje żywności, że białostoczanie naprawdę tutaj żyją w trudnych warunkach. No na szczęście, tak jak czytamy, zima wtedy nie była sroga, tak? Bo jak zobaczymy mamy zdjęcia z lutego 1919 roku, to mniej więcej tak to wyglądało jak dzisiaj, czyli śniegu nie było 2-3 stopnie powyżej zera. Ta zima na szczęście tu nie doświadczyła Białostoczan, ale właśnie to jest taka trudna sytuacja, ale w tej trudnej sytuacji też próbują Białostoczanie działać, bo powstaje...
No, przypomnijmy, że od momentu, kiedy Niemcy zajęli Białystok, między innymi można było tworzyć szkoły, tworzyć zręby życia kulturalnego,
no tak, tak, to oczywiście tak, oświatowo można było już też pisać po polsku. Natomiast na pewno w tym okresie, czyli od 1915 do 1919 roku, nie było natomiast mowy o tym, żeby tu tworzyć jakieś, powiedzmy sobie, stowarzyszenia polityczne, partie polityczne, które by nawiązywały...
Czy funkcjonował samorząd, jakieś instytucje samorządowe?
To znaczy tutaj próbowano już za czasów... No oczywiście jak władza była w rękach niemieckich, no to tu pamiętajmy, tu były wojska, tu była też władza wojskowa, tu twardą ręką trzymano Białostoczyznę, czy Białystok, natomiast później już Niemcy, wiedząc, że będą się wycofywać, pozwolili na pewne tworzenie zrębów. Takie ważne wydarzenie, o tym mało się może jeszcze mówi, ale miało też być tutaj ważne wydarzenie, 5 luty 1919 roku, tak zwana umowa białostocka. To była umowa...
Znaczy, czym była ta umowa?
To było podpisana umowa, porozumienie pomiędzy właśnie Warszawą, pomiędzy dowództwem polskim a niemieckim. To było pozwolenie w zasadzie na wchodzenie oddziałów polskich w miejsce oddziałów niemieckich. To było niezwykle ważne dla przyszłości Polski, ponieważ pamiętajmy, że już w Rosji wtedy trwała rewolucja bolszewicka i oddziały bolszewickie często zajmowały ten obszar, który opuszczał oddziały niemieckie. Więcej czasami, właśnie mając sympatię, skomunizowane oddziały nawet zostawiały broń czy sprzyjały tym oddziałom, więc Józef Piłsudski wiedział, że no, musi zapobiegać temu, bo nagle będzie tak, że nie będzie gdzie tym oddziałom polskim wkraczać, więc to było niezwykle...
I raptem Sowieci mogą zająć...
I bolszewicy mogą zająć...
do tej pory opanowane przez Niemców.
Tak jest. Dojść nawet wtedy do Białegostoku. Takie niebezpieczeństwo istniało, więc ta umowa została podpisana. No i dzięki tej umowie można było tutaj już do Białegostoku wkroczyć.
Czyli była ta perspektywa, że jak Niemcy opuszczą ten Białystok,
tak, była.
To wtedy
i
będzie
tak się
mogło
stało. Tak się
Wojsko
stało.
Polskie tutaj wejść.
Tak i tak się stało. Wojsko Polskie, pamiętajmy, to też ciekawostka, stało tuż za Narwią, czyli w dawnych granicach guberni łomżyńskiej. No i tylko czekano, tak? Czekano na sygnał.
No Polska kończyła się w Łapach, można
tak,
by powiedzieć.
Znaczy w Uchowie pewnie, w Łapach, czyli w dawnym Królestwie Polskim była już Polska od listopada 1918 roku. W związku z powyższym rzeczywiście tak się stało 19 lutego, czyli to, co dzisiaj uważamy za symbol, tak? Za symbol tego...
Wolnego Białego Stoku.
Tak, Wolnego Białego Stoku. No to 19 wkroczyły tu wieczorem pierwsze oddziały z Łap. No oczywiście żołnierze byli zmęczeni, bo musieli często przejść tę trasę, więc żadnego oficjalnego powitania nie było. Stałe grupki mieszkańców Białegostoku, zapraszano żołnierzy do kawiarni, na kawę, na herbatę, na ciasto, tak? Ale to uroczyste, tak naprawdę ten moment, który dzisiaj wszyscy oglądamy, i w gazetach, i w internecie, i w telewizji, te oddziały, przepiękna msza polowa, to jest 22 lutego 1919 roku, no bo musiano się przygotować, tak? To władze polskie chciały się przygotować. Działał już wtedy tymczasowy komitet miejski, który powstał 12 lutego 1919 roku. Na jego czele stanął Józef Puchalski. Zaczęto organizować tutaj już życie, tak? Życie polityczne, życie przede wszystkim... społeczne, ale przede wszystkim też trzeba było zadbać o tych ludzi, którzy tu mieszkali, ponieważ tak jak mówiłem, pamiętajmy, że to było po czteroletniej wyniszczającej wojnie, po tym jak w 1915 roku przecież Rosjanie wywieźli stąd i fabryki, wywieźli urzędy, musieli wyjechać też i urzędnicy. I to, co pan redaktor mówił, no trzeba było też tych żołnierzy niemieckich, bo tam przecież oni nie pytali.
No, w trakcie I wojny światowej, bo wszyscy zderzają te wiadomości z II wojną światową, ale już w trakcie I wojny światowej był też ogromny system rekwizycji.
Tak, tak, tylko że zgoda, tylko że wtedy były kontyngenty, rekwizycje. Natomiast na pewno, tu trzeba tu podkreślić, ta okupacja różniła się od tego, że na pewno nie eliminowano fizycznie społeczeństwa. Tak, to trzeba bardzo mocno podkreślać. Tym się różniło. To barbarzyństwo w wykonaniu niemieckim przyszło dopiero w czasie II wojny światowej. Wtedy nie. Wtedy oczywiście była rekwizycja żywności. Czasami się zdarzało. No zdarzały się incydenty, tak? Jak w listopadzie 18 roku, kiedy rozstrzelano żołnierzy z Polskiej Organizacji Wojskowej w Brańsku czy w Sokółce. Natomiast masowych takich egzekucji nie było, to trzeba podkreślić.
Jak wyglądało przejmowanie władzy? Przypomnijmy, że Białystok był nieco inny, to delikatnie powiedziane, nieco inny niż współcześnie.
Nie, no tak, to na pewno warto powiedzieć tak o Polakach, ale też i o Żydach, którzy tu mieszkali gdzieś tam w tych proporcjach połowy, tak. No reszta innych narodowości była nieliczna, jak chociażby Białorusini, Rosjanie czy też Niemcy, czyli te dwie społeczności, tak, ale też i w Białymstoku też doszło pod koniec XIX wieku też do takiego ciekawego zjawiska. Pojawili się Litwacy, byli to Żydzi, biedni Żydzi, których car wypędził z centralnych guberni Imperium Rosyjskiego. I to ciekawe, co pan mówi, bo to warto też podkreślać, że ci ludzie często też nie znali języka polskiego. Dla nich rodzimym językiem był
Napisali wręcz do Genewy, że chcą, żeby
Białystok tak, żeby był referendum,
wolnym.
Tak, żeby był miastem wolnym, coś na kształt Gdańska, tak. Natomiast, ale to trzeba z drugiej strony widzieć też tą drugą stronę, bo ta inteligencja, czy ci, którzy byli od pokoleń, ta społeczność żydowska jednak postulowała o to, żeby na przykład uczyć się języka polskiego, tak? W związku z tym, no, tu była bardzo skomplikowana sytuacja i ona będzie miała później wpływ w pewien sposób na to, co się wydarzy w niedalekiej przyszłości w Białymstoku, bo i wybory, które w czerwcu były do Sejmu, gdzie...
No bo przypomnijmy, że na terenach, które już były niepodległe od 18 roku...
Wcześniej odbyły się wybory do Sejmu ustawodawczego, natomiast tutaj oczywiście trzeba to było zintegrować i nastąpiły one w czerwcu 1919 roku i tutaj posłem ziemi białostockiej, takim dość znanym i walczącym o tę ziemię, był ksiądz Stanisław Chałko. Natomiast i tu frekwencja była ponad 50%, mimo że ta część ludności żydowskiej, która tu przybyła, właśnie ci Litwacy też, oni mówili, żeby zbojkotować te wybory. Tak samo próbowano bojkotować te wybory do Rady Miejskiej, które odbyły się 7 września 1919 roku. Jednakże tę Radę wybrano i trzeba tu podkreślić, że nie była to Rada tylko Polska, tak? Część radnych stanowili przedstawiciele społeczności żydowskiej.
Ale
czyli
byli w absolutnej mniejszości.
No oczywiście miała tu też pewna ta sytuacja. Nie, no to zabieg 10 maja 1919 roku. Komisarz tutaj, który zarządzał, Napoleon Cydzik, stwierdzono, że trzeba powiększyć Białystok o wioski, o przedmieścia i 10 maja było takie zarządzenie, żeby te miejscowości, jak na przykład Skorupy, część Antoniuka, czy innych tutaj przedmieść przyłączyć, no to oczywiście tam zamieszkiwała ludność polska. Więc
zwiększało udział żywiołu polskiego jak pisano
tak,
wówczas.
Tak jest, dosłownie.
W składzie ludnościowym
miasta. Tak jak pan mówi, tak to w prasie się, tak to w prasie brzmiało. No i oczywiście, ale trzeba powiedzieć, że jednak oni byli tak w tej radzie i mimo, że były to burzliwe też rady, ale co trzeba na przykład podkreślić, tak, że na pierwszej radzie na przykład też dano honorowy obywatelski państwo, naczelnikowi państwa Józefowi Piłsudskiemu. Ale to też, też ciekawa sytuacja może, bo warto by było też oprócz tego, co, czyli i wybory do Rady ustabilizowały w pewien sposób sytuację.
Natomiast czyli od 19 lutego 1919 roku do końca tegoż roku, no tutaj w Białymstoku było bardzo burzliwe życie polityczne. Trzeba tak, było nadrobić te wszystkie stracone lata.
Ale przecież było zarządzenie, żeby przecież nazwy ulic spolszczyć, tak, żeby w język polski wprowadzać do urzędów, chociaż przecież też i w różnych językach obradowano. Ale też niezwykle ważne wydarzenie, które do tej pory pewnie ma znaczenie, to sierpień, tak, to początek sierpnia, 2 sierpnia 1919 roku, kiedy to ogłoszono, wyszła ustawa, tak, że Białystok staje się miastem wojewódzkim, tworzy się województwo białostockie, w czegoś wcześniej nie było.
Pamiętajmy, no właśnie, że pytanie tutaj, dlaczego wybrano jako stolicę województwa Białystok, a nie Grodno, przecież znacznie starsze.
Znacznie starsze.
Niedaleko położone stosunkowo.
No stosunkowo niedaleko położone, ale być może też na to po prostu chciano, wpływ miało też położenie to polityczne. Chciano wzmocnić tutaj to znaczenie tego miasta w kontekście właśnie władz polskich, bo pamiętajmy państwowo twórczą rolę, dlatego że zawsze tam, gdzie jest wojewoda, sądy, tam pojawiają się urzędnicy polscy, którzy polską rację stanu będą reprezentować, tak? To po pierwsze, po drugie.
Czyli to był taki kolejny element wzmacniania tego polskiego żywiołu.
Tak. Tak, ale drugi element, tak mi się wydaje, że niezwykle ważny, to też ta wielka dynamika rozwoju Białegostoku, bo pamiętajmy, że Białystok jak zaczynał swoją karierę polityczną, kiedy stawał się z miasta tego prywatnego z czasów branickich, kiedy Niemcy tu robili Departament Nowych Prus Wschodnich, który liczył kilka tysięcy mieszkańców, tak, to już później, pod koniec XIX wieku liczył kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Kolej przede wszystkim, która tutaj tak doszła, brak granic celnych, ten błyskawiczny rozwój na pewno wpływał na to, że to był kolejny czynnik, żeby
wzmocniono. Chociaż nie do końca wszystkie instytucje tutaj te wojewódzkie umieszczono, bo część innych także miasta.
No tak, ale
Grodnie, Brześciu.
Zgoda, ale wojewoda był, sąd okręgowy był, także
gmachy pozostały do dzisiaj.
Gmachy pozostały do dzisiaj i myślę, że ta decyzja na pewno pozwoliła i rzutuje pewnie na Białystok do dnia dzisiejszego.
Bo tutaj wytworzyły się te instytucje, można było je rozwijać. Miało to również taki wpływ na samo miasto, które błyskawicznie musiało się odbudować i zapewnić odpowiednie warunki także tej kadrze, która tutaj funkcjonowała, tej kadrze wojewódzkiej.
No tak, ale pamiętajmy, że już Józef Puchalski zaczął budować gmach magistratu, tak, że wojewoda Bondzyński, który tutaj przybył, no też szukano godnej siedziby. No i wydało
się. Gdzie ten magistrat był?
Magistrat był przy dzisiejszej ulicy Warszawskiej, to niedaleko dzisiejszego 3. Liceum Ogólnokształcącego, tam gdzie stoją dzisiaj te budynki handlowe, tam właśnie był magistrat, bardzo ładny budynek, jak na zdjęciach przedwojennych.
No ten współczesny nie dorastał mu.
To znaczy pewnie wysokością go przerósł, bo jest znacznie większy, tak? Wyższy, że tak powiem, pewnie jest wyższy. Natomiast na pewno przez okres dwudziestolecia wszyscy białostoczanie wiedzieli, gdzie jest magistrat. Tak, przecież pobudowano izbę skarbową, pobudowano też gmachy sądów, tak jak pan redaktor mówi. No niestety, tak, 44 rok też przyniósł zagładę niektórym budynkom, tak, one już się nie ostały.
Po drodze też była decyzja o przyłączeniu województwa białostockiego do Polski. Też zapominamy, że przecież ta niepodległość to nie był tylko listopad 1918, nie 19 luty 1919, ale także 25 sierpnia w 19 w Suwałkach i tak dalej. Ta Rzeczpospolita się tworzyła i raptem parlament, władze centralne musiały podejmować uchwały o dokooptowywaniu kolejnych ziem do Rzeczpospolitej.
Tak, dlatego że pamiętajmy, że też i Białystok to był tu zarząd i wojskowy, i cywilny, tak, dlatego że to były przez pewien okres czasu teren przyfrontowy. Tak, a poza tym jeszcze przez pewien czas to ksiądz Hałko taką rezolucję nawet do Sejmu wystosował, w którym protestował przeciwko traktowaniu mieszkańców Białostoczyzny, Biegostoku, jak obywateli drugiej kategorii, bo przez jakiś czas, żeby przejechać do Warszawy, to trzeba było wziąć specjalną przepustkę, żeby na moście, na Narwi, żeby dojechać do dawnego Królestwa Polskiego. No przecież to już była Rzeczpospolita, tak? A jednak takie uciążliwości jeszcze obowiązywały. I rzeczywiście, i tak naprawdę ten proces, to jest grudzień 1919 roku, gdy Rada Najwyższa w Paryżu też wyraziła zgodę tak na to, żeby Białostoczyzna już była w obszarze Rzeczypospolitej. Ale tak naprawdę pamiętajmy jeszcze, że za chwilę przyjdą niezwykle jeszcze dramatyczne wydarzenia. Lipiec, sierpień 1920 roku, że bolszewicy wkroczą tutaj, tak, będą przez 3 tygodnie. I tak naprawdę sierpień 1920 roku, może nawet wrzesień, to już jest druga Rzeczpospolita, która...
Pełnia niepodległości.
Tak, która trwa aż do września 1939 roku.
Dziękuję pięknie. Naszym gościem był dr Marek Kietliński, dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku. Opowiadał nam o 1919 roku, kiedy to odzyskiwaliśmy wolność. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze raz. To wszystko w naszym programie. Za uwagę dziękuję. Agnieszka Czarkowska i Lech Pilarski. Tajemnice naszych czasów w każdy wtorek o 18:05.